Rozdział trzeci. Kamyki i pył, które wysypały się z dzbana do misy rozdrabniarki, miały barwę soczystego brązu. Narma wzięła do ręki gładki, okrągły kamień i zaczęła je rozgniatać. Bierz się do pracy, nakazała. Riel westchnęła, spojrzawszy na leżącą przed nią solidną płytę spolerowanego kamienia. Mówiłaś, że będziemy malować. Nie ma teraz na to czasu, ale możemy jeszcze odpowiednio wykorzystać tę resztkę, która nam została. Riel zdjęła z półki dzban z kredą, odmierzyła nieco proszku i wysypała na płytę do łączenia składników. Dodała żywicy, na szczęście już sproszkowanej, i zmieszała za pomocą skrobaka. Nim składniki odpowiednio się połączyły, Narma zgarnęła przez sitko to, co starła, do mniejszego dzbana. Riel wzięła go, odmierzyła barwnik i dodała do kubki proszku, a potem wymieszała. Później dolała trochę wody i krople wosku jako utrwalacz i skrobakiem łączyła wszystko, dopóki cały proszek nie zrobił się mokry. Mieszanka wyglądała teraz jak ziarnista, krwisto-czerwona pasta. Uniosła młynek, opuściła dużą głowicę, chwyciła jej rękojeść w obie ręce i zaczęła rozcierać składniki. Choć była to ciężka, nudna praca, tego dnia działała na Riel uspokajająco. Pozwoliła, by jej myśli krążyły wraz z ruchem jej ciała. Przed oczami pojawiały się chaotyczne wspomnienia z tego dnia, ściana plamistej skazy wylewającej się na jej drogę, uśmiech Izara, przepychający się obok niej w dzielnicy biedoty kapłan, wijący się i wrzeszczący splamiony. Skończyła pracę. Farba rozsmarowała się po płycie, tworząc cienką, czerwoną warstwę. Zeskrobała ją ku środkowi i znów zaczęła rozcierać. Okropnie było patrzeć na cierpiącego człowieka. Kapłan jednak zrobił to tylko po to, by mężczyzna przestał używać magii. Przecież świadomie nauczył się czegoś, co było zakazane. Okradł aniołów. Ciągnął ją ze sobą po dzielnicy biedoty, ale powodów, dla których to zrobił, mogła się tylko domyślać. Czy zamierzał wykorzystać ją jako zakładniczkę, gdyby przyparto go do muru? Doszła do wniosku, że to najbardziej prawdopodobne wyjaśnienie. Czy kapłani przestaliby go ścigać, gdyby mogło jej się coś stać? Czy zabrałby ją ze sobą, żeby dalej za nim nie szli? Zadrżała i ponownie przerwała pracę, by zeskrobać farbę na środek. Mimo wszystko nie potrafiła pozbyć się pewnego współczucia dla tego człowieka. Musiał dorastać, tak jak ona, ze świadomością, że potrafi coś, co jest zabronione. Ale to było jedyne podobieństwo między nimi. Poddał się pokusie. Jako dziecko zastanawiała się, co byłaby w stanie zrobić dzięki magii i żałowała, że nie może się tego dowiedzieć. A jednak za każdym razem, gdy patrzyła na obrazy aniołów w świątyni i na spirytuale, gdy słuchała opowieści o łaskawości tych istot, tak bardzo pragnęła którąś spotkać, że postanowiła nie robić niczego, co mogłoby je rozgniewać. Spojrzała w dół na rozcieraną farbę, której ciągle przybywało, i przypomniała sobie skazę pozostawioną przez porywacza. Czy wiedział, że ją zauważyła? Czy powiedziałby kapłanom? Czy by mu uwierzyli? Skrobakiem zebrała farbę na środek, a potem jeszcze raz zakręciła młynkiem. Gdyby powiedział, a oni by uwierzyli, nic nie mogłaby na to poradzić. Kapłani znali rytuały oczyszczające, które potrafiły uzdrowić duszę splamioną użyciem magii. Kiedyś pragnęła zostać kapłanem i uważała za niesprawiedliwe, że kobiety nie miały do tego prawa. Wyrosła jednak z tego marzenia. W życiu były inne radości. Miłość, dzieci, malowanie. Przed oczami zobaczyła twarz Izara i niemal roześmiała się w głos. Był interesujący, ale nie jako kandydat na męża. Głównie ciekawiły ją jego prace. Czemu się uśmiechasz? Spytała Narma. Riel pokręciła głową. Nieważne. Nieważne, co? Jeśli ktoś uśmiecha się w ten sposób, to zawsze chodzi o coś ważnego. Dalej rozdrabniała barwnik, robiąc przerwy na przesypanie go do dzbana. Chodzi o tego młodego człowieka, który odprowadził cię do domu, prawda? I tak, i nie. Zastanawiałam się, czy jest dobrym malarzem. Izare Safre? Och, Jest bardzo dobry. Riel przestała rozcierać składniki i utkwiła wzrok w ciotce. Widziałaś jego pracę? Narma uśmiechnęła się. Ty też? Namalował obrazy w naszej świątyni. On je namalował? Po plecach Riel przebiegł dreszcz. Tutejszą mniejszą świątynię wybudowano kilka lat temu. Mieściła się kilka ulic od farbiarni. Od tego momentu rodzina Riel regularnie brała udział w ceremoniach i rytuałach ofiarnych, które tam odprawiano. Ona sama także wolałaby właśnie tam chodzić na zajęcia, ale dziewczęta z rodów, z którymi według matki powinna się zadawać, bywały w świątyni głównej. Riel była zachwycona malowidłami, gdy zobaczyła je po raz pierwszy. Aniołowie wyglądali tak prawdziwie, że czasami była niemal pewna, że za chwilę się poruszą i odezwą. Słońce tak sprytnie zabarwiono, że miała ochotę zasłonić oczy, a burzowe chmury wzbudzały poczucie zagrożenia. Matce jednak się nie podobały. Twierdziła, że są zbyt niekonwencjonalne, a to tylko sprawiało, że Riel zachwycała się nimi jeszcze bardziej. Wróciła do rozcierania farby okrężnymi ruchami, a jej zdanie na temat Izara zaczęło się zmieniać. Trudno było dopasować wrażenie, jakie na niej zrobił, do człowieka, który potrafił stworzyć takie znakomite świątynne malowidła. Był zbyt bezpośredni, zbyt zuchwały. Twórca spirytuali powinien być człowiekiem dystyngowanym i pobożnym. Ale może to wspomnienie jego pogawędki z prostytutką psuło jej opinię o nim. Pomyślała. Co on tam robił? Zaproponował, że namaluje mój portret. Oznajmiła ciotce, żeby sprawdzić, jak zareaguje. Powiedziałam mu, że matka nigdy by się na to nie zgodziła. To prawda, rzekła Norma. Podniosła wzrok. Dobrze, że mu odmówiłaś. Riel wzruszyła ramionami. Przecież namalowałam ciebie, Ariego i kilku pracowników. To rodzina. Ludzie, których znasz i którym ufasz, którzy mieszkają w twoim domu. On jest młodym mężczyzną, a ty jesteś atrakcyjną młodą kobietą. Ludzie pomyśleliby, że zrobił znacznie więcej niż samo malowanie portretu. I może właśnie taki ma zamiar. Riel roześmiała się. Masz znacznie lepszą opinię na temat mojego wyglądu niż ktokolwiek inny, ciociu. Pomijając jego, jeszcze raz zrobiła przerwę w pracy i na chwilę zamilkła. A gdyby przyszedł tutaj, żeby to zrobić? Norma wyprostowała się i wsparła poplamione dłonie na biodrach. Nawet o tym nie myśl. Poza tym to ty jesteś artystką w tym domu. Nie jedyną, bo przecież uczę się od ciebie. Riel wróciła do pracy. Skoro jest dobry, to może obie byśmy się od niego czegoś nauczyły. Ciotka zmarszczyła czoło. Dlaczego nagle tak zapragnęłaś, żeby ktoś namalował twój portret? Wcale nie zapragnęłam. Ale jeśli jest dobry i chce zrobić to za darmo, to dlaczego nie miałabym pozwolić?
Za darmo?
Narma uniosła brwi.
To dopiero podejrzane.
Otworzyła usta i ponownie je zamknęła, po czym przechyliła głowę.
Myślę, że to... Tak, przyszedł kapłan. Nie pochlapałaś się farbą?
Nie, daj mi swój fartuch. Ariel rozwiązała troki i podała fartuch ciotce. Idziesz?
Tak, ale najpierw skończę tutaj. Ruszaj. No już, nie mów za dużo, nie bądź przemądrzała. To w złym tonie u kobiety. I nie zapomnij o szalu.
Riel wzięła szal ze stojącego w pobliżu krzesła i wyszła z pokoju ciotki na korytarz. Z salonu na jego końcu dochodziły stłumione głosy. Narma zostawiła uchylone drzwi, żeby słyszeć, kiedy przyjdzie kapłan. Idąc, Riel zastanawiała się, co ma powiedzieć, albo raczej co zataić. Nie mogę wspomnieć, że widziałam skazę, ani że poszłam na skróty ulicą Garbarską. Kiedy jednak o tym pomyślała, uzmysłowiła sobie, że nie może skłamać na temat miejsca, w którym się znalazła. Będzie musiała się przyznać, że poszła na skróty. Nikt nie uwierzy, że mężczyzna porwał ją ze szlaku świątynnego niezauważony. Gdyby kapłan szukał skazy na szlaku świątynnym, a znalazł na ulicy Garbarskiej, zorientowałby się, że Riel skłamała i zastanawiałby się dlaczego. Matka będzie wściekła.
A jednak matka zapomniała o zgubionym szalu, gdy tylko usłyszała, że splamiony wlókł za sobą Riel, przyciskając nóż do jej żeber. Pobladła, a potem na chwilę objęła Riel, choć okazywanie emocji było dla niej takie nietypowe.
Moja córko, wyszeptała, mogłam cię stracić.
Później Narma uparła się, że Riel ma jeszcze przed sobą lekcję malowania. Gdy tylko zostały same, spytała dziewczynę, czy widziała coś, o czym nie mogła mówić. Riel chwilę zastanawiała się nad jej słowami. Tak, udawałam, że nie widzę. Nie będę o tym wspominać. Grzeczna dziewczynka. Gdy Riel zbliżyła się do drzwi, owinęła głowę szalem, zawiązała jego końce na karku, po czym wzięła głęboki wdech i weszła do pokoju. Przy spirytualu stały trzy osoby – matka, ojciec i Saelem. Z kamienia, który kapłan spryskał wodą, powoli znikały ciemne plamki. Zupełnie inaczej niż w przypadku skazy. Oderwała od niego wzrok i uśmiechnęła się, gdy wszyscy odwrócili głowy w jej stronę. Saelem wygiął usta w uśmiechu. Riel Lazuli, doszłaś już do siebie po tych przejściach? Tak sądzę. Wzruszyła ramionami. Czuję się dobrze. Usiądźmy, zaproponowała matka, wskazując na żłobione kamienne ławy, które przechodziły w rodzinie z pokolenia na pokolenie. Kapłan przystanął na widok niebieskich poduszek ze srebrzysto-szarym ściegiem, pasującym do tła spirytualu. Wspaniałe dzieło. Riel i moja siostra uszyły je i wyhaftowały. Uśmiechnął się do Riel. Jesteś niezwykle utalentowana. Schyliła głowę, słysząc ten komplement. To w tym pokoju rodzice przyjmowali ważnych klientów, dlatego dopilnowali, by został urządzony w sposób ukazujący ich produkty w jak najlepszym świetle. Riel nienawidziła jednak haftowania. Wolała malować. Saelem usiadł. No dobrze, Riel, powiedz mi, jak doszło do spotkania z tym splamionym? Wracałam do domu z lekcji w świątyni. Było gorąco, dlatego postanowiłam skrócić sobie drogę i przejść ulicą Garbarską. Nie uszłam wiele, gdy trafiłam na niewidzialną przeszkodę. Nieczęsto zasady dobrego wychowania pozwalały jej swobodnie rozmawiać z gośćmi. Rodzice oczekiwali, że przede wszystkim będzie milczała i odpowiadała zwięźle i na temat, wyłącznie gdy ktoś ją zapyta. Na szczęście opowiadanie historii było umiejętnością niezwykle cenioną i omawianą na zajęciach w świątyni. Wspominając wydarzenia tego dnia, starała się trzymać nauczanych tam zasad. Opisz miejsce tak, by słuchający je rozpoznał, jasno przedstaw wydarzenia, utrzymuj zainteresowanie, doprowadź do punktu kulminacyjnego, a potem zaprezentuj płynącą z opowieści naukę. Gdybym została na szlaku świątynnym, nic by się nie stało. Zakończyła, zwieszając głowę. Och, ulica Garbarska nie jest wcale bardziej niebezpieczna niż szlak świątynny, rzekł Saelem. I tu i tam dochodzi do takiej samej liczby przestępstw, ale zasadniczo nie są to częste zdarzenia, dodał, gdy matka zrobiła wdech. I choć mówię to ze smutkiem, to gdybyś trzymała się szlaku świątynnego, splamiony i tak popełniłby ten występek. Tymczasem dzięki tobie udało nam się go schwytać i dziękujemy za to. Spuściła wzrok i zachowała skromny wyraz twarzy, choć miała ochotę wyszczerzyć zęby w uśmiechu. Uniknęła kłopotów. Kapłan był z niej zadowolony. Matka wzruszyła ramionami. Przynajmniej wynikło z tego coś dobrego. To trzeci splamiony w ciągu ostatniego roku, rzekł ojciec. Zaskoczona Riel podniosła oczy. Wyglądał, jakby miał zamiar kontynuować, widząc jednak jej zaskoczenie, zamknął usta. Saelem skinął głową. Nie tylko pan to zauważył, westchnął. Obawiam się, że w Fajer mamy do czynienia z deprawatorem. Splamiony powiedział, że został oszukany. Zapędziła się Riel, wywołując wyraz dezaprobaty na twarzy matki. Kapłan nachmurzył się i pokiwał głową. Nie chciał o tym mówić, ale zapewniam, że wydobędziemy z niego prawdę. Matka wyciągnęła rękę i chwyciła dłoń Riel. Od dziś będę pilnować, by Riel nie wracała z lekcji sama. Ten deprawator nie będzie miał szansy jej skusić. Saelem spojrzał na matkę tak, że dziewczynie zmroziło krew w żyłach. Z przerażeniem wpatrywała się w rodzicielkę, zastanawiając się, czy Narma zmieniła zdanie i powiedziała o jej zdolnościach. Kapłan przeniósł wzrok na Riel, a potem się uśmiechnął. Riel z pewnością nie byłaby obiektem zainteresowania deprawatora. Matka zarumieniła się, zdając sobie sprawę, co zasugerowała. Nie chodziło mi o to, że Riel nie jest... Oczywiście, że nie, powiedział. Każda osoba, która ma powody, by dać się skusić, zostanie wkrótce odpowiednio do tego zniechęcona. Wstał, a zasady dobrego wychowania wymagały, żeby podnieśli się wszyscy. Nie będę zabierał państwu więcej czasu. Poza tym muszę jeszcze podziękować Izarowi Safrowi za bezpieczne odprowadzenie Riel do domu. Zna go pan? Zapytał ojciec, odprowadzając kapłana do głównych drzwi. Owszem. Ku rozczarowaniu Riel, Saelem nie zdradził nic więcej, a z jego tonu nie wyczytała, czy powiedział to z pozytywnym, czy negatywnym wydźwiękiem. Gdy główne drzwi zamknęły się za dwoma mężczyznami, otworzyła usta, żeby powiedzieć matce, że to Izary namalował obrazy w świątyni, ale przypomniała sobie, jak bardzo jej się nie podobały i zmieniła zdanie. Drzwi w głębi pokoju otworzyły się i weszła Narma. Rozejrzała się i zmarszczyła czoło. Spóźniłam się? Tak, powiedziała matka i zacisnęła usta. Dobrze poszło? Spytała Narma, spoglądając na Riel. Bardzo dobrze, odpowiedziała matka, odwracając się. Riel popatrzyła na ciotkę i skinęła głową. Dopiero wtedy Narma odprężyła się. No dobrze, mamy jeszcze lekcję malowania przed kolacją. Chodź, Riel, musimy skończyć to, co zaczęłyśmy. Riel wysunęła dłoń z ręki matki i posłusznie wyszła za ciotką z pokoju. Gdy podążały korytarzem, zastanawiała się nad spotkaniem. Matka nie złościła się za bardzo, że Riel poszła na skróty. Przyczyniła się do tego opinia Saelema o bezpieczeństwie na ulicach. Riel nie powiedziała chyba niczego, co sugerowałoby, że widziała skazę. A jednak nieprzemyślane słowa matki mogły wzbudzić podejrzenia kapłana. W takich chwilach żałowała, że matka tak niechętnie stosowała się do społecznej zasady, że kobiety nie powinny zabierać głosu w towarzystwie i w interesach. Tyle, że wtedy w czasie wizyt gości nie padłyby żadne słowa. Ojciec był bowiem stanowczo zbyt małomówny. Saelem zauważył, że przeraziły mnie słowa matki, a matka zamarła, gdy zrozumiała, co zasugerowała. Musiał się zorientować, że nie jest taka sprytna, za jaką się uważa. A zatem miał świadomość, że nie zdołałaby zachować czegoś takiego w tajemnicy. Ciotka Narma doskonale zdawała sobie z tego sprawę. Gdyby jednak Riel była kapłanem, musiałaby wziąć pod uwagę możliwość, że to nie była pomyłka i zapamiętać to sobie. Podobnie jak tysiące innych nieistotnych komentarzy. Kapłanów z pewnością szkoli się w odróżnianiu niemądrych uwag od prawdziwych wskazówek na temat magicznych zdolności. Musiała w to wierzyć i zapomnieć o tym. Idąc za ciotką do pokoju, postanowiła przez resztę wieczoru myśleć wyłącznie o przygotowywaniu farb.